Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam bardzo, bardzo serdecznie Państwa na uroczystym posiedzeniu Senatu z okazji Święta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To święto zostało ustanowione dla upamiętnienia pierwszego w historii posiedzenia Senatu SGH, które odbyło się 2 kwietnia w 1925 roku, a które służy integracji całego środowiska akademickiego. Nazywam się Paweł Oksanowicz, jestem dziennikarzem zajmującym się społeczną odpowiedzialnością biznesu i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą uroczystość. Piękny, kolejny upalny dzień w Warszawie właśnie wstaje. Widzę, że nie muszę Państwa prosić o rozłożenie parasoli, ale mogę poprosić o wyłączenie telefonów komórkowych albo o wyciszenie ich, tak aby nie przeszkadzały nam w trakcie tego, czego będziemy tutaj świadkami. A teraz chciałbym poprosić Państwa o powstanie, dlatego że w wykonaniu chóru SGH usłyszymy hymn państwowy oraz Odę do radości.
SGH, SGH, Szkoła Główna Handlowa. 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 SGH, SGH, Szkoła Główna Handlowa.
Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Święta Szkoły Głównej Handlowej. Proszę o zajęcie miejsca, ale myślę, że najpierw hymn, potem zajęcie miejsc.
Słuchamy.
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablę odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. O radości Iskro Bogów, Kwiecie Elizejskich Cór, święta na Twym świętym progu staje nasz natchniony chór. Jasność Twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą brać mi tam, gdzie Twój przemówi głos. Jasność Twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą brać mi tam, gdzie Twój przemówi głos.
Dziękuję bardzo. Zapraszam do zajęcia miejsc.
Panie rektorze, chciałbym poprosić Pana o oficjalne rozpoczęcie uroczystości, czyli słowa wprowadzenia. Widzę, że pan rektor musi wziąć niezbędny rekwizyt. Tak więc będziemy świadkami uderzenia buławy przez pana rektora.
Tak, to jeszcze raz, proszę państwa, otwieram uroczyste posiedzenie Senatu.
A ja chciałbym w imieniu Jego Magnificencji rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesora Piotra Wachowiaka, przywitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. Panie rektorze, pan pozwoli, że będę ich przedstawiał.
Tak, proszę bardzo.
Tak więc jest nam niezmiernie miło gościć panią Katarzynę Starkowską-Galun, prawnuczkę profesora Edwarda Lipińskiego wraz z córką Mają. Szanowni państwo, pozwólcie, że wyczytam szanownych gości, szanownych państwa, później poproszę o brawa. Tak więc kontynuując, chciałbym przywitać panią minister dr Karolinę Zioło-Pużuk, zastępcę szefa Kancelarii Senatu. Chciałbym przywitać panów profesorów Henryka Wnorowskiego i Ireneusza Dąbrowskiego z Rady Polityki Pieniężnej. Jest z nami również pan Rafał Miastowski, burmistrz dzielnicy Mokotów. Jest z nami również młodszy inspektor pan Mariusz Kaszowicz, komendant rejonowy Policji Warszawa 2. Witam Jego Magnificencję rektora, pana profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych Zbigniewa Gaciąga, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam państwa prorektorów. Pana profesora Jarosława Gołębiewskiego, prorektora do spraw dydaktyki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pan profesor Bartłomiej Nowak, prorektor do spraw współpracy z otoczeniem z Akademii Leona Koźmińskiego, również jest z nami. Panią profesor, prorektor do spraw promocji i rozwoju uczelni z Akademii Wychowania Fizycznego, profesor Jolantę Żyśko, również witam. Tak samo panią dr Marię Gasińską, prorektor do spraw studenckich z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Witam także byłego rektora SGH, pana profesora Tomasza Szapiro i przybyłych na naszą uroczystość byłych rektorów innych uczelni warszawskich. Witam również pana profesora Andrzeja Rudowskiego, prodziekana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam także przewodniczącego Rady Uczelni SGH, pana doktora Jacka Bartkiewicza oraz pozostałych przedstawicieli Rady obecnych tutaj na miejscu oraz przed ekranami komputerów, którzy teraz oglądają naszą uroczystość w transmisji online. I teraz zwrócę się do państwa obecnych po drugiej stronie ekranów, aby państwo zalajkowali po prostu naszą uroczystość i puścili w świat informację, że tutaj jesteście. Mamy również drogich gości z zagranicy i pozwólcie państwo, że ich przedstawię. Jej Ekscelencję Clementine Shakembo-Kamanga, ambasador Demokratycznej Republiki Konga. Charge d'affaires Mugdad Ayob Sadi Al-Galdos z ambasady Republiki Iraku. Charge d'affaires ad interim Kelly Ben Abdallah z ambasady Republiki Tunezyjskiej. Witam pana Arahim Mocht Abu Kadji i pana Ammar Mohamed Hamid z ambasady państwa Kataru. Witam panią Wusale Sadigową z ambasady Republiki Azerbejdżanu i pana Diombasa Diaw z ambasady Senegalu. Witam również przedstawicieli klubu partnerów SGH i tutaj są z nami pani Marzena Atkielska, prezes zarządu Fundacji Santander Bank Polska S.A. imienia Ignacego Jana Paderewskiego, pani Karolina Duchnowska, panowie Tomasz Chomicki i Jacek Łęgiewicz z Samsung Electronics Polska, a także pani Monika Piątkowska i pan Kamil Kędzierski z Santander Bank Polska. Witam przedstawicieli fundacji, instytucji środowiskowych i przedsiębiorstw współpracujących z SGH. Witam pana Andrzeja Sadowskiego, prezydenta Centrum imienia Adama Smitha, pana doktora Radosława Jasińskiego, dyrektora Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, pana Krzysztofa Przybyła i Michała Lipińskiego z zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, panią Dagmarę Brzezińską, wiceprezes Zarządu do Spraw Sprzedaży z InPost S.A., panią Karolinę Sermak-Romanowicz i pana Andrzeja Żaka z Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, panią Katarzynę Skopiec, szefową Fundacji Humanosz i panią Monikę Błasikiewicz z tej samej fundacji, a także panią Małgorzatę Sobkowicz, prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pana Adama Sankowskiego, prezesa Stowarzyszenia Francja Polska, pana Wojciecha Łyżwińskiego z firmy M&M, byłego dyrektora administracyjnego uczelni SGH. Mamy także drogich gości z zagranicy, a są nimi pan dr James Leonard i pan dr Dave Crosdell ze Szkoły Biznesu Uniwersytetu Nevady w Reno, pan Alex Wolf, założyciel organizacji mentorskiej Granite Landings z San Francisco, pan Matt Westfield z Osman Center for Entrepreneurship, założyciel Granite Landings, pan dr Łukasz Kartaszyński, członek zarządu ProProject, prezes TechEdge Developers z Las Vegas. Jest z nami również pani Tatev Yegyan z Armenian State University of Economics, pani Milena Sekulić i pani Milena Stojnić z Uniwersytetu of Montenegro, pan Jeremia Mongajo z Statmore University w Kenii, pani Rana Abi S, pani Micheline Sadek i pani Miriam Zayad z Libanese American University, pan Oman Kabay z International Institute of Higher Education in Morocco, pani Anne Gill Bloyer z North Eastern Illinois University, pani Yingyi Yang z National Chengqi University z Tajwanu i pani Virginia Hughes z Universidad de Montevideo w Urugwaju. We appreciate the fact that we are with us today, really. Witam również panią dyrektor dr Barbarę Trzcińską z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 i wreszcie witam pracowników, współpracowników, pracowniczki, współpracownice, byłych pracowników i byłe pracownice uczelni oraz wszystkich państwa, którzy są z nami, zarówno tutaj, jak i oglądają naszą uroczystość online, dokładnie na kanale YouTube. A teraz poproszę jego magnificencję, rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pana Piotra, profesora Wachowiaka, żeby wystawił mi ocenę, czy nie pomyliłem się, czy wymieniłem wszystkich, to po pierwsze, a po drugie, aby pan rektor wygłosił powitalne przemówienie.
No, myślę, że pan redaktor spisał się na 5 z plusem. Co prawda zauważyłem, że w międzyczasie chyba doszedł do nas pan poseł Korwin-Mikke, którego serdecznie witam.
Poproszę państwa o brawa. Kartki ze scenariuszem porwał wiatr, ale uroczystość wciąż trwa i jej struktura się nie rozerwała.
Dobrze, dziękuję bardzo panie redaktorze. Szanowni państwo, drodzy przyjaciele, mam tylko 14 punktów do omówienia z państwem. Mam nadzieję, że kartki nie pomylą tutaj. Pierwsza informacja: w styczniu 2023 roku Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2023 rokiem profesora Edwarda Lipińskiego. Jeszcze raz serdecznie witam prawnuczkę z córką. W ramach obchodów stulecia zatrudnienia profesora na naszej uczelni przypominamy jego wkład w rozwój nauk ekonomicznych w Polsce oraz jego rolę w tworzeniu podwalin pod solidną edukację ekonomiczną w naszym kraju. Grupa entuzjastów, którzy na początku XX wieku, po odzyskaniu niepodległości, stworzyli najlepszą uczelnię ekonomiczną w regionie z Bolesławem Miklaszewskim, Edwardem Lipińskim i ich uczniami, byłaby zadowolona, myślę, patrząc na dzisiejszą SGH. Powinni być zadowoleni z tego, że wspólnie przez lata tak dobrze zrealizowaliśmy ich pierwotny zamysł. Profesor Edward Lipiński zawsze, proszę państwa, traktował SGH jak własne dziecko. W czasach okupacji, gdy z pozwolenia władz niemieckich mogła funkcjonować tylko średnia szkoła miejska, szkoła handlowa, jako jej kierownik, a w istocie trzeba powiedzieć jako rektor, dwoił się i troił, by przedwojenna konspiracyjna SGH mogła w ukryciu kontynuować swoją misję naukową. To dzięki panu profesorowi uczelnia przetrwała wojnę, a w dzieło odbudowy gospodarki po wojnie mogli się włączyć dobrze wykształceni specjaliści. Do czasu, jak wiemy, bo stalinowski walec przejechał po nich wszystkich równo. a także po samym profesorze Lipińskim, któremu zabroniono nauczać w SGPiS-ie. Stworzył on wtedy na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Nauk Ekonomicznych, jeden z najlepszych do dzisiaj w naszym kraju. Profesor, o nie, dobrze, że flaga unijna upadła, będę o tym mówił jeszcze, ale nie u opadku flagi. Profesor Edward Lipiński, wybitny znawca myśli ekonomicznej i dydaktyk, był również prezesem honorowym PTE i redaktorem naczelnym pisma Ekonomista. Był także niekwestionowanym liderem Komitetu Obrony Robotników. W jego mieszkaniu w domu profesorskim, jakbyście Państwo spojrzeli tak do tyłu przed siebie, to tam jest dom profesorski, odbywały się spotkania KOR i wykłady nielegalnego Towarzystwa Kursów Naukowych. Tym samym nasza uczelnia, uważana za kuźnię kadr PRL, była jednocześnie jednym z najważniejszych miejsc sprzeciwu wobec totalitarnych metod rządzenia krajem i gospodarką. Stało się to przede wszystkim za sprawą profesora Lipińskiego. Szerzej o tym będzie mówił na dzisiejszym wykładzie pan profesor Andrzej Friszke, historyk PRL-u, wybitny znawca historii opozycji antykomunistycznej w Polsce. Jesienią, już Państwa na tą uroczystość zapraszam, zostanie odsłonięta na dziedzińcu tablica upamiętniająca ten fakt, a w auli spadochronowej w październiku będzie miała miejsce wystawa ukazująca słynne mieszkanie profesora i jego miejsce pracy na SGH. Meble i pamiątki zechcieli nam udostępnić najbliżsi naszego patrona i za to serdecznie dziękuję. Studenci profesora Lipińskiego świętowali z nim wszystkie urodziny. Od czasów okupacji, gdy wojna sprzyjała umacnianiu więzów przyjaźni, traktowali go najpierw jak ojca, a potem dziadka. Zachowały się zdjęcia, gdy wszyscy profesorowie, studenci popijają kawę z cykorii wokół wielkiego stołu. Ta tradycja przestrzegana w społeczności SGH jako rodziny jest podtrzymywana do dzisiaj. Cieszymy się, że zgodnie z uchwałą Senatu z maja bieżącego roku do tej naszej rodziny, proszę Państwa, dołączył doktor honoris causa Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Bardzo z tego faktu się cieszymy. Przyznany mu niedawno doktorat honorowy jest wyrazem uznania jego zasług na rzecz współpracy międzynarodowej oraz działań na rzecz wolności i godności we współczesnym świecie. Już Państwa zapraszam na uroczystość nadania panu prezydentowi tego zaszczytnego tytułu. Nie wiem, kiedy będzie, nie wiem, jak będzie to, jak wręczymy, ale na pewno panu prezydentowi myślę, że we wrześniu wręczymy ten tytuł. Jest też hołdem dla bohaterstwa narodu ukraińskiego, który od ponad roku walczy o prawo do wyboru modelu gospodarczego i ustroju politycznego, a także o prawo do związania się cywilizacyjnie z Zachodem. Nasza uczelnia od pierwszych chwil wspiera czynnie te dążenia. Dziękuję Państwu za taką postawę. Dziękuję senatorom, iż prawie jednomyślnie wsparli ideę przyznania honorowego doktoratu prezydentowi Ukrainy. To już czwarty prezydent, który ma związki z naszą SGH. Po prezydencie Stanisławie Wojciechowskim, który był patronem roku 2022, przewodniczącym Rady Najwyższej Białorusi Stanisławie Szuszkiewiczu, który był doktorem honoris causa z 2014 roku i prezydencie Warszawy Stefanie Starzyńskim, który był naszym absolwentem i wykładowcą. W tym roku, w sierpniu, przypada 135. rocznica jego urodzin. Mówiąc o tych wielkich postaciach, proszę Państwa, w żaden sposób nie zapominamy o wyznaniach stojących przed nami tu i teraz. Katastrofalnym stanie środowiska naturalnego, coraz poważniejszych oznakach spowolnienia gospodarczego, kryzysie energetycznym i inflacji. Nie zapominamy o nowej fazie rewolucji informatycznej związanej ze sztuczną inteligencją, która z pewnością zmieni nasz świat i jego postrzeganie. Wszyscy staramy się przygotować naszą społeczność do stawienia czoła tym wyzwaniom. Tak samo czynili w swoim czasie profesor Edward Lipiński, Stefan Starzyński. Wierzę, że studenci ukształtowani w SGH jako liderzy przyszłości będą podążać ich śladami. W maju tego roku, proszę Państwa, obchodziliśmy Dzień Różnorodności na naszej uczelni, który zorganizowaliśmy wspólnie z samorządem studentów, za co dziękuję samorządowi. Różnorodność jest bardzo ważna. Dobrze, że się różnimy między sobą. Nasza różnorodność daje nam siłę. Cieszę się, że jako jedna z pierwszych uczelni podpisaliśmy Kartę Różnorodności. Dzięki niej nasza alma mater może się bardzo dobrze rozwijać. Nie tak dawno, proszę Państwa, obchodziliśmy Dzień Wartości. 5 najważniejszych wartości: prawda, szacunek, uczciwość, współpraca i profesjonalizm. My wszyscy nie możemy o tych wartościach zapominać i musimy je cały czas, proszę Państwa, pielęgnować. Tak jak te drzewka, które tam zostały posadzone w naszym parku, 5 drzewek symbolizujących te wartości w pierwszym dniu wartości. Ważna jest, proszę Państwa, nasza przynależność do Unii Europejskiej. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Dzięki naszemu członkostwu w Unii Europejskiej jakość naszego życia znacznie się poprawiła i jest możliwy dynamiczny rozwój naszego kraju. O tym nie możemy zapominać. Musimy cały czas pamiętać. Dlatego na SGH świętowaliśmy 20. rocznicę podpisania traktatu akcesyjnego, organizując Polskę konferencję naukową. Polska musi dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej pozyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy, które będą wzmocnione będą przeznaczone między innymi na wzmocnienie polskiej gospodarki. Warunkiem korzystania z Krajowego Planu Odbudowy jest przestrzeganie zasad praworządności i wierność wartościom europejskim, zdefiniowanym w traktatach. W SGH poświęcamy tym zagadnieniom wiele uwagi. Dotyczy to zarówno wykładowców, doktorantów, jak i studentów. Przykładem niech będzie konferencja na temat praworządności zorganizowana z kołem naukowym i z samorządem studentów. Dziękuję wszystkim Państwu, całej rodzinie SGH, za rok wytężonej pracy. Dzięki temu, że jesteśmy wspaniałą rodziną SGH, możemy odnosić sukcesy i rozwijać naszą alma mater. Życzę Państwu nadchodzących miłych wakacji, odpoczynku. Radujmy się z naszego święta. Życzę wszystkim nam dobrej zabawy. Dziękuję bardzo.
Jego Magnificencja, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pan profesor Piotr Wachowiak. przywitał Państwa w swoim imieniu na dzisiejszej uroczystości. Ja będę miał jeszcze okazję zapraszać Pana Rektora do różnych aktywności na scenie, to na pewno. Teraz w jego imieniu chciałbym przywitać osoby, które dołączyły do nas. Pani Monika Zarzewska z Point 72 i Pani Wiktoria Brauk-Zipa, członek zarządu firmy Henkel, są tymi osobami. Pan Rektor nawiązał już do tego, że w tym roku, 8 stycznia, Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ustanowił rok obecny, 2023, rokiem profesora Edwarda Lipińskiego dla upamiętnienia setnej rocznicy jego zatrudnienia w Wyższej Szkole Handlowej, późniejszej, to znaczy od 1933 roku SGH. I niejako pan rektor zapowiedział już występ pana profesora Andrzeja Friszkę, który wygłosi w tym momencie wykład pod tytułem Profesor Edward Lipiński, nieformalny lider KOR-u. Panie profesorze, zapraszam pana na scenę, a państwa poproszę o brawa.
Proszę państwa, po pierwsze, dlaczego nieformalny lider KOR-u? Dlatego, że KOR nie miał lidera ustalonego, uzgodnionego, wybranego. Był rodzajem organizacji, która dbała o to, żeby nie można jej było uznać za organizację w sensie prawnym. Dlatego, że powołanie organizacji w sensie prawnym byłoby z natury rzeczy złamaniem prawa PRL, no i miało dodatkowe konsekwencje negatywne. Zatem Komitet Obrony Robotników, założony 23 września 1976 roku, miał członków, konkretnych członków, ale nie miał lidera, nie miał statutu, nie miał programu oficjalnego. Posługiwał się apelem do społeczeństwa. Apelem do społeczeństwa, w którym najważniejsze myśli wówczas podjęte to organizowanie pomocy dla dotkniętych represjami robotników, którzy protestowali 25 czerwca 1976 roku, siedzieli w więzieniach, byli w tych więzieniach bici, byli skazywani, byli wyrzucani z pracy. Na tym, na tej konkretnej sprawie koncentrowało się budowanie solidarności, współpracy społecznej, organizowanie ludzi dobrej woli i ludzi odważnych, którzy ryzykowali wolność, ryzykowali wiele praw codziennego życia, bo wiadomo było, że ta ich działalność spotka się z represjami i spotykała się. Spotykała się w postaci rewizji, zatrzymań na 48 godzin, podsłuchów i tak dalej. Profesor Lipiński, jak powiedziane to zostało, był liderem w kilku sensach właściwie tego słowa. Liderem był jako człowiek w KOR-ze chyba najstarszy. Miał rocznik 1888, to znaczy w 76 roku, kiedy współtworzył Komitet Obrony Robotników, miał 88 lat. No to już wtedy był piękny wiek i mało komu chce się wchodzić w konfliktową sytuację, która grozić może różnymi bardzo przykrymi skutkami, a jednak wszedł. Oczywiście wszedł w sytuację konfliktową nie pierwszy raz. Był człowiekiem, jak to przypomniał przed chwilą pan rektor, który w aktywności społecznej trwał od roku 1905, od czasu rewolucji 1905 roku, działań w kierunku oświaty powszechnej, obrony praw robotników, wtedy, w okresie carskim, budowania myślenia o ubezpieczeniach społecznych, a w następnych kolejnych dziesięcioleciach, oprócz tej aktywności, której też się poświęcał, jeszcze również w II Rzeczpospolitej, tworzenia podstaw myślenia o ekonomii, ekonomii społecznej, ekonomii otwartej na potrzeby ludzi, zwłaszcza ludzi ubogich, ludzi jakoś wykluczonych, był socjalistą, to pojęcie polityczne, ideowe było mu bliskie od 1905 roku aż do końca. Zawsze to podkreślał, że jest socjalistą. I budowania jednocześnie takich przekształceń w życiu ekonomicznym państwa, które by służyły też no właśnie obronie praw i godności i lepszych warunków życia tych mas społecznych, a wzmacniały zarazem państwo. To jest jego aktywność z okresu przedwojennego w otoczeniu wicepremiera, najbliższym otoczeniu wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. No i budowaniu nauki, budowaniu szkoły głównej handlowej, później ekonomii na uniwersytecie. To wszystko było powiedziane, ale jednocześnie profesorowi towarzyszyła aktywność obywatelska i odwaga obywatelska. Nie, również w sytuacjach, które groziły bardzo poważnymi konfliktami. To było wystąpienie przed wojną w obronie praw studentów Żydów, za co musiał się pożegnać ze stanowiskiem prorektora, bo atmosfera była bardzo niesprzyjająca, bardzo niedobra. Antysemityzm się szerzył, nacjonalizm się szerzył. No i tak było w okresie stalinowskim, kiedy musiał pożegnać się z funkcjami kierowniczymi, bo nie akceptował stalinowskiego komunizmu, nie akceptował ograniczenia praw obywateli i wolności nauki, ograniczenia wolności nauki i zmuszania do bycia propagandystą, odmawiał. I w gruncie rzeczy tak też było po roku 56, przez te 20 lat, zanim powstał KOR, kiedy profesor się angażował w obronę ludzi krzywdzonych, w obronę ludzi aresztowanych z przyczyn politycznych. Nawet potrafił, że tak powiem, wizytować sądy, siadać wśród publiczności, żeby świadczyć swoją obecnością w obronie osób oskarżanych o głoszenie wolnego słowa wbrew regułom reżimu Gomułki. Podpisał list 34, słynny list w obronie wolności słowa i wolności kultury, to jest rok 64. Podpisał listy w obronie studentów w 68 roku i próbował interweniować skutecznie zresztą na rzecz osób więzionych jako uczestnicy buntu marcowego 68 roku u nowego pierwszego sekretarza Edwarda Gierka. Ale też kilka lat później, w 75 roku, był nie tylko sygnatariuszem słynnego listu 59, ale również osobą, która podpisała list przewodni i w ten sposób skierowała go do marszałka Sejmu. Ten list 59, który jest często zapominany, był niezwykle ważną deklaracją ideową. Był deklaracją sprzeciwu wobec systemu monopartyjnego, monoideologicznego, postulujący wolność nauki, wolność religii, wolność słowa, potrzeby oparcia państwa o wybory parlamentarne, o władzę Sejmu, o władzę prawa. Ten list, wyraźny sprzeciw deklaratywny wobec reguł, na których był zbudowany system PRL, system dyktatury monopartii, był też programowym jakby elementem, na którym zbudowany został KOR. Ci sygnatariusze, którzy podpisali list 59, albo byli współzałożycielami KOR-u kilka miesięcy później, albo byli jego bliskimi współpracownikami. Profesor Lipiński, jak powiedziałem, podpisał list przewodni do tego listu 59 i od tej pory wiadomo było, że znajdzie się właśnie w sytuacji osoby, która jest inwigilowana, podsłuchiwana, kontrola korespondencji, inwigilacja, no i oczywiście ograniczenie różnych przywilejów, Wśród tych przywilejów była przygotowywana księga jubileuszowa, no, która się nie mogła ukazać w związku z tym. Nie została nigdy wydana, a była już w wydawnictwie złożona. No i następne miesiące to jest, jak powiedziałem, jeszcze list do Edwarda Gierka, gdzie została sformułowana teza, że to, co przeszkadza rozwojowi Polski, to, co jest najgorszym, że tak powiem, elementem blokującym rozwój naszego kraju, jego kultury, jego również możliwości ekonomicznych, to jest zależność od Związku Radzieckiego. Zmuszenie do kopiowania obcych Polsce, polskiej tradycji, wzorów kulturowych rosyjskich. No to była wielka odwaga, skierować list otwarty, jednocześnie wysłany na emigrację, drukowany w paryskiej kulturze, drukowany we francuskich gazetach, tego typu deklaracje polityczne, to mało kto się wtedy odważał. Profesor się odważył. Mając te 88 lat, uważał, że nie mogą za wiele mu zrobić i na tą odwagę powinno go stać. I rzeczywiście jego współuczestnictwo, bardzo istotne współuczestnictwo w stworzeniu Komitetu Obrony Robotników, nawiązanie kontaktów z emigracją, na adres profesora przyszły pierwsze pieniądze, które służyły następnie przekazy, znaczy nie pierwsze, bo pierwsze to miał Jan Józef Lipski, dobrze schowane, to jest jakby inna historia, ale pierwsze z zewnątrz pieniądze, zbiórki, które przyszły z Londynu od rządu emigracyjnego, od Edwarda Raczyńskiego na adres profesora Lipińskiego, służyły pomocy dla robotników, to jest jeszcze wrzesień 1976 roku. No i to jest potem stała aktywność profesora przez następne lata. Jak słusznie tutaj pan rektor powiedział, w domu tu obok odbywały się zebrania KOR-u. One się mogły odbywać po amnestii roku 1977, no nie mam czasu, żeby to wszystko państwu tutaj szkicować, jak w każdym razie to była ważna cezura. Komitet wtedy rozszerzył swoją działalność, wspierał wszelką aktywność obywatelską, służącą samoorganizacji, służącą budowaniu podstaw łączenia się ludzi w celach budowania małych samorządów, małych grup współdziałania, także robotniczych, z czego w przyszłości, nie taki odległy, kilka lat potem, wybuchnie, że tak powiem, Solidarność. No i naradzano się tutaj. Dlaczego akurat tutaj? No w zasadzie nikt się nie tłumaczył, dlaczego akurat spotykali się u profesora Lipińskiego, ale to jest w zasadzie oczywiste. Dlatego, że to jednak było mieszkanie, do którego służbie bezpieczeństwa było niezręcznie wejść. I tak jak mówiłem, profesor był w różny sposób inwigilowany, nie można było powoływać się na jego teksty, nie można było drukować jego wypowiedzi, miał zniknąć wszelkich, o telewizji nie ma mowy, czy radio, ale nawet z gazet, z opracowań, z miesięczników, nie wolno. Wszystko to cenzura skreślała. No to jednak ze względu na wiek, godność, życiorys, no oni mieli, czyli mówię, służba bezpieczeństwa, partia, mieli pewien respekt. Mieli pewien respekt i uważali, że to, żeby wejść do mieszkania profesora Lipińskiego, zrobić tam bałagan, rewizję, no to jednak się przed tym powstrzymywali. W związku z tym to była taka trochę enklawa, którą można było inwigilować, obfotografowywać z zewnątrz, podsłuchiwać od środka, ale no nie uderzyć tak bezpośrednio. Z tej sytuacji profesor korzystał i budował taką mikrosferę wolności do debat, do dyskusji, do podejmowania różnych decyzji przez Komitet Obrony Robotników i Komitet Samoobrony Społecznej KOR przez te 3 lata, które trwały do sierpnia 80 roku, no i tworzyły, że tak powiem, taki margines małej wolności i nadziei, która się zmaterializuje, gdy nadejdzie czas Solidarności. Proszę Państwa, czas nadejścia Solidarności, czyli rok 80-81, to jest czas, w którym chcę dwie rzeczy tylko zwrócić uwagę, bo oczywiście to było jakby zrealizowanie nadziei. To zostało wręcz formalnie powiedziane. Nadzieje, które żywiono w środowisku opozycyjnym, które żywiono w korze, ziściły się z siłą niezwykłą w postaci tego wielomilionowego ruchu na rzecz wolności i samorządności i samostanowienia Polaków, którym była Solidarność. Ale też dla profesora osobiście to był czas, kiedy on mógł wyjść z tego cienia, w którym, cienia w sensie nauk, uniwersytetów, który, w którym został zmuszony do tego, żeby tam być. Jego wykład na Uniwersytecie Warszawskim w końcu września 80 roku, na którym zresztą ja byłem, no, był jego wielkim powrotem do życia publicznego, jawnego życia publicznego, powrotem witanym wielkimi oklaskami. Wtedy w audytorium maksimum na uniwersytecie, jak obliczano, było około 800 osób. Były wszystkie miejsca zajęte, ludzie stali pod ścianami i witali profesora jak najgoręcej. On jeszcze miał kilka takich wykładów, spotkań ze studentami, pracownikami naukowymi w kilku miastach, ale powiedziałbym, i to jest chyba najważniejsze, jego wystąpienie na Zjeździe Solidarności we wrześniu 1981 roku. Ja też miałem szczęście tam być, miałem szczęście to widzieć, ale to za chwilę. Natomiast ten tekst tego, co on tam powiedział, został ogłoszony natychmiast w pismach Solidarności, jest oczywiście przedrukowywany. To było zakończenie działalności Komitetu Obrony Robotników, ogłoszenie o rozwiązaniu Komitetu Obrony Robotników, próba podsumowania jego znaczenia, ale także osobiste przemówienie profesora, który wobec tego tysiącosobowego zgromadzenia, pierwszego od dziesięcioleci wybranego w demokratycznych wyborach, co prawda przez tylko część społeczeństwa, przez ludzi Solidarności, ale jednak przez kilkadziesięć milionów ludzi, do nich przekazywał coś, co można by powiedzieć jako swego rodzaju testament ideowy, testament obywatela, a także trochę testament ekonomisty. Warto do tego tekstu czasem wracać, bo on parę rzeczy zawiera istotnych. To znaczy bardzo silne przekonanie o prawach obywatelskich, o odpowiedzialności podejmujących działanie publiczne, ale także myślenie za los ojczyzny, za los tego kraju. I zawiera też przekonanie o roli ekonomii, która jest nauką, która ma służyć ludziom. Ma służyć ludziom, ma trzymać się z dala od takich ekstremalnych założeń, która powinna myśleć o dobru społeczeństwa jako takiego. Ja nie będę tego streszczał, nie ma na to czasu w tej chwili, ale to było wielkie, wielkie wydarzenie i te wrażenia osobiste, że się pozwolę nimi podzielić. Profesor był człowiekiem o bardzo niskim wzroście. Był mały taki. I jednocześnie jak on szedł przez tą salę pełną robotników, krzepkich, dużych, mocnych, prawda, ten nieduży człowiek o wielkiej sile, to samo w sobie było wzruszające. Kiedy wszedł na tą mównicę i dostał burzę braw, reflektory, zdjęcia, dziennikarze z całego świata, to było wydarzenie. Bardzo wzruszające, jedno z bardziej wzruszających na Zjeździe Solidarności. Proszę Państwa, nie będę mówił za długo, bo nie ma na to czasu, ale pozwolę sobie na koniec dać jeden cytat, taki niebagatelny. Otóż w wywiadzie dla wydawanej nielegalnie krytyki, przepraszam, głosu, redagowanego wówczas przez Antoniego Macierewicza. Jest w tym pewien paradoks. W roku 78 profesor mówił o sobie i dawał swego rodzaju taką naukę dla młodych. I tych parę zdań pozwolę sobie przeczytać. Nie znam bardziej interesującego zjawiska niż samo życie. Człowiek, który przeżywa życie w sposób indyferentny, marnotrawi ten jedyny, unikalny dar, jakiego mu użyczono. Jak mi się wydaje, życie polega na dążeniu do przekroczenia samego siebie. Wyraziłem to kiedyś w ten sposób. Żyć trzeba przynajmniej tak, jak kaczka domowa, która jednak usiłuje fruwać. Te wysiłki fruwania nadają barwę życiu, nasycają je jakąś treścią. A jeśli usiłuje się fruwać, to usiłuje się pofrunąć do czegoś. Stąd sprawa perspektyw, sprawa wizji nie tylko świata bieżącego, ale i wizji przyszłości stanowią konieczne elementy poglądu na świat. Dziękuję bardzo.
Również bardzo, bardzo dziękujemy profesorowi Andrzejowi Friszke, który przypomniał nam postać bohatera, bohatera pracy społecznej, politycznej i intelektualisty. I dziękujemy szczególnie za przypomnienie też cytatu i za cytat, który pojawił się na koniec wykładu, który stworzył taką najprostszą alegorię, która odwołuje się do polskiej obyczajności, do polskich obyczajów i doskonale przemawia do naszej wyobraźni, do naszych serc. Szanowni Państwo, już teraz nastąpi wręczenie odznak Zasłużeni dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tak więc jest mi niezmiernie miło poinformować, że decyzją rektora w tym roku odznakę Zasłużonych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie otrzymują. I teraz pozwólcie Państwo, że odczytam nazwiska, a za chwilę będę zapraszał Państwa na scenę. Tak więc odznaki otrzymują pani profesor doktor habilitowana Elżbieta Adamowicz, pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Dworzecki, pani profesor doktor habilitowana Maria Gmytrasiewicz, pani profesor doktor habilitowana Maria Juchnowicz, pani profesor doktor habilitowana Stefania Jurek-Stępień, pan profesor doktor habilitowany Janusz Kaliński, pani profesor doktor habilitowana Elżbieta Marciszewska, pan profesor doktor habilitowany Ryszard Rapacki, pan profesor doktor habilitowany Andrzej Schneider, pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Szumilicz, pani profesor doktor habilitowana Gertruda Świderska, pan doktor habilitowany profesor SGH Marian Geldner, pani doktor habilitowana Ewa Chmielecka, pan doktor Jacek Kłopotowski, pan doktor Stanisław Macioł, pani doktor Maria Nykowska, pani Elżbieta Fonberg-Stokłuska, pani Jolanta Ausz, pan Stanisław Benza oraz pani Anna Markowska. Odznaki wręczy jego magnificencja rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pan profesor Piotr Wachowiak. Zapraszam pana rektora na mównicę i jako pierwszą zapraszam panią profesor doktor habilitowaną Elżbietę Adamowicz. Pani profesor idzie już do nas i ta część uroczystości będzie wyglądała w ten sposób, że zapraszamy panią na scenę, pan rektor będzie przekazywał odznakę, będziemy mieli moment na zrobienie zdjęcia pamiątkowego, na czym bardzo nam zależy i tak to właśnie, szanowni państwo, będzie przebiegało. Mamy więc zdjęcia, ja już zapraszam pana profesora doktora habilitowanego Zbigniewa Dworzeckiego, aby podchodził do nas. Zapraszamy panie profesorze. Idzie do nas pan profesor Zbigniew Dworzecki. Po odbiór odznaki pan rektor w tym momencie przekazuje odznakę wraz z dyplomem. Jest robione zdjęcie. I na scenę chciałbym zaprosić panią profesor doktor habilitowaną Martę Juchnowicz. Pani profesor, cieszymy się bardzo, że idzie pani do nas. Z pięknym uśmiechem na twarzy witamy na scenie. Odznaka razem z dyplomem wędruje do pani profesor. Mamy zrobione zdjęcie i zapraszam pana profesora doktora habilitowanego Janusza Kalińskiego o podejście na scenę. Panie profesorze, czy ja pana widzę tutaj? Widzę pana, pan idzie do nas z drugiej strony widowni. Cieszymy się bardzo, że jest pan z nami. Cieszymy się razem z panem z otrzymanego wyróżnienia. I podobnie widzą państwo przekazanie odznaki razem z dyplomem i zdjęcia. Zapraszam panią profesor, doktor habilitowaną Elżbietę Marciszewską do nas. Pani profesor, widzę, że już idzie do nas, a ja powiem państwu, że odznaki zasłużeni dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zostały ustanowione uchwałą nr 302 Senatu SGH 10 października 2018 roku. Odznaczenie przyznawane jest szczególnie zasłużonym pracownikom oraz emerytowanym pracownikom SGH. Zapraszam pana profesora doktora habilitowanego Ryszarda Rapackiego do nas. Pan profesor właśnie zmierza, cieszymy się bardzo. W międzyczasie byliśmy świadkami przekazania wzajemnych gratulacji osób, które nagrodziły, zostały nagrodzone. I zapraszam pana profesora doktora habilitowanego Tadeusza Szumlicza. Panie profesorze, zapraszamy do nas. Profesor doktor habilitowany Tadeusz Szumlicz zmierza do nas. O właśnie, tutaj panie profesorze. Odznakę nadaje rektor na podstawie wniosków, z którymi mogą wystąpić dziekani kolegiów, kanclerz, rady samorządu studentów i samorządy doktorantów. Zapraszam pana doktora habilitowanego profesora SGH Mariana Goldnera. Geldnera, najmocniej przepraszam. Pan profesor doktor habilitowany profesor SGH Marian Geldner odbiera odznakę oraz dyplom. Zapraszam panią doktor habilitowaną Ewę Chmielecką. Zapraszam do nas pani doktor. Rektor może również przyznać odznakę z własnej inicjatywy. Wniosek o nadanie odznaki zawiera uzasadnienie nadania odznaki wraz z prezentacją działalności zawodowej, społecznej oraz zasług na rzecz SGH oraz staż pracy mianowanego. A ja teraz zapraszam pana doktora Jacka Kłopotowskiego, aby do nas dołączył. Zapraszamy pana doktora Jacka Kłopotowskiego do nas. Pan do nas już idzie. Pan rektor w podobny co poprzednio sposób przekazuje odznakę oraz dyplom. Zapraszam do nas pana doktora Stanisława Macioła. Pan doktor idzie do nas, a ja przypomnę państwu, że odznakę wraz z certyfikatem nadania wręcza rektor i do dzisiaj, do 22 czerwca, odznakę zasłużeni dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie otrzymało 27 osób. Zapraszam panią dr Marię Nykowską do nas. Pani doktor idzie do nas. Tak, witamy panią doktor. Dziękuję bardzo za pomoc. Ja usłyszałem teraz z kątem ucha, że pani doktor obchodzi 70. rocznicę rozpoczęcia pracy na uczelni. Tym bardziej należą się jej brawa. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam do nas panią Jolantę Ausz po odbiór tego samego odznaczenia. Pani Jolanta Ausz, czy zmierza do nas? Tak jest, widzę, że zmierza. Zapraszamy na scenę. A państwa oczywiście poproszę o brawa. Zapraszam pana Stanisława Benzę o podejście do nas również. Gratulujemy z otrzymanego wyróżnienia. Pan Stanisław Benza jest już z nami na scenie i odbiera z rąk pana rektora odznaczenie oraz dyplom. Chciałbym też poprosić do nas panią Annę Markowską, aby podeszła do nas. Witamy panią Annę Markowską. Pani Anna Markowska jest opiekunem zespołu pieśni i tańca. Zespół wystąpi w drugiej części uroczystości ze swoim popisem. To jest na pewno spory magnes do tego, żeby państwo zostali razem z nami, podziwiali to, co się będzie działo tutaj na scenie. Panie rektorze, to wszystko, pozostałe odznaczone osoby, dziękuję bardzo, nie mogły uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Tak więc, jak państwo domyślacie się, że wszystkim odznaczonym, a nie obecnym, wyślemy odznaczenia i dyplomy, a państwu nagrodzonym w ten sposób serdecznie gratulujemy. Otrzymuję tak, tutaj uwagi od pana rektora na gorąco.
Panie redaktorze, tak. Muszę to sprostować, bo to u nas do tradycji przywiązujemy bardzo dużą wagę. Nie wyślemy, tylko te osoby zostaną zaproszone na dobrą kawę i ciastka i wręczymy oficjalnie.
Musimy też powiedzieć, że i państwo będą zaproszeni na dobrą kawę i ciastka później, prawda? Tak.
Wszyscy, panie redaktorze, na uczelni wiedzą, że w rekrutacie jest dobra kawa, bo jest dobry ekspres. Dzięki kanclerzowi, z którym negocjowała moja żona, żeby ten ekspres zakupić. I pani dziekan plebania.
Ale szanowni państwo, zostajemy jeszcze na miejscu, proszę. Przed nami muzyczne podkreślenie uroczystego charakteru tej chwili. Dlatego proszę o powstanie. Oto Gaudium Mater Polonia w wykonaniu chóru Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękujemy bardzo. Tym bardziej doceniamy wasz śpiew w tych warunkach pogodowych. Nie jest to proste z pewnością. Szanowni państwo, przed nami kolejny punkt uroczystości, mianowanie ambasadorów SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako uczelnia o ugruntowanej pozycji w kraju, zgodnie ze swoją wizją, łącząc najlepsze cechy Uniwersytetu Ekonomicznego i Szkoły Biznesu, rozwija się również intensywnie na polu międzynarodowym. Jest to możliwe m.in. dzięki zaangażowaniu i wsparciu ambasadorów SGH, którzy po raz pierwszy mianowani zostali podczas ubiegłorocznego święta SGH. W tym roku grono to powiększy się o kolejne osoby. I poproszę o zabranie głosu jego magnificencję rektora, pana profesora Piotra Wachowiaka.
Proszę państwa, bardzo się cieszę, że zapoczątkowana w ubiegłym roku inicjatywa ambasadorzy SGH angażuje absolwentów i przyjaciół SGH w aktywne działanie na rzecz rozwoju naszej uczelni. Bardzo za to jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wsparcie w budowaniu i umacnianiu pozycji SGH na akademickiej mapie kraju i regionu trudno jest przecenić. Jestem przekonany, że zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie działalność ambasadorów SGH wpłynie pozytywnie na ugruntowanie pozycji SGH na arenie międzynarodowej. Rola naszych pracowników w globalnej sieci badawczo-naukowej oraz dydaktycznej ulegnie dzięki temu wzmocnieniu. Jeszcze raz dziękuję za przyjęcie tego tytułu i życzę wszystkiego dobrego.
Razem z panem rektorem poproszę pana prorektora do spraw rozwoju, pana doktora habilitowanego Romana Sobieckiego, profesora SGH, przewodniczącego rektorskiego zespołu Ambasador SGH, aby razem panowie wręczali pamiątkowe tabliczki. Szanowni Państwo, tak więc mam ogromny zaszczyt przedstawić osoby, które za chwilę otrzymają tytuł honorowy ambasador SGH. I tutaj zapraszam na scenę pana doktora Michała Rutkowskiego, dyrektora naczelnego Globalnej Praktyki Zabezpieczenia Społecznego i Pracy w Banku Światowym w Waszyngtonie, który aktywnie wspiera inicjatywy SGH w Stanach Zjednoczonych, jak również szereg aktywności naszej uczelni w Polsce. Zapraszamy pana do nas. Pan Michał Rutkowski jest absolwentem SGH, w przeszłości pracował jako adiunkt na uczelni. Ja poproszę teraz oczywiście o zdjęcie i też poproszę o to, aby pan został na scenie. Proszę zostać na scenie jeszcze przez moment razem z nami. Tak, tak. Zapraszam na scenę pana profesora Mehmeta Tusuna, profesor nauk ekonomicznych w Szkole Biznesu na Uniwersytecie Nevada UNR w Reno, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości OSMEN oraz dyrektora Międzynarodowych Programów Biznesowych. Witamy pana na scenie. Poproszę państwa o brawa. Pan profesor odpowiada za współpracę z SGH oraz wspólne projekty badawcze, a także współorganizację konferencji naukowych SGH i UNR w Reno i w Warszawie. Współredaguje także wspólnie z SGH blog poświęcony międzynarodowemu wymiarowi polityk publicznych, rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. I teraz wspólne zdjęcie poprosimy pana fotografa. A przy okazji może pan nam powiedzieć, jak ma pan na imię, to też będzie... Pan Maciej. Bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, absolwenci SGH z powodzeniem realizują swoje zawodowe kariery nie tylko w kraju, ale także za granicą. Dzieje się to na polu biznesu i w jego otoczeniu, w obszarze nauki i w działaniach na rzecz społeczeństwa. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zauważa i docenia osiągnięcia absolwentek i absolwentów, których w tym roku po raz czwarty uhonoruje tytułem Lider SGH. Teraz właśnie poznamy tegorocznych liderów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i zapraszam znowu do aktywności na scenie pana rektora, przewodniczącego kapituły konkursu oraz prorektora do spraw rozwoju, pana doktora habilitowanego Romana Sobieckiego, profesora SGH, który razem z panem rektorem wręczy pamiątkowe statuetki. W kategorii absolwenci polscy obszar biznes tytuł lidera SGH otrzymuje pani Wiktoria Bauk-Zipe. Zapraszamy panią na scenę. Pani Wiktoria idzie do nas, a ja powiem, że pani Wiktoria od roku 2020 jest członkinią zarządu spółki handlowej Henkel Polska oraz spółek produkcyjnych Henkel Polska Operations oraz Henkel Balti Operations Estonia, równocześnie pełni funkcję dyrektorki finansowej w regionie północno-wschodnim obejmującą Polskę, kraje bałtyckie, Ukrainę, Gruzję i Kazachstan. Bardzo, bardzo dziękujemy i gratulujemy. W kategorii absolwenci polscy obszar społeczeństwo tytuł lidera SGH otrzymuje pan Karol Górnowicz. Zapraszam panie Karolu do nas na scenę. Pan Karol Górnowicz od 2017 roku odpowiada za rozwój biznesu w Skewer jako CEO. W tym czasie przekształcił tę właśnie markę ze startupu produkującego drukarki 3D w producenta oryginalnego oprogramowania edukacyjnego opartego o metodykę STEAM. I jesteśmy świadkami przejęcia statuetki i zdjęcia. Tytuły absolwenckie lider SGH przyznano również w obszarze nauka i otrzymują je w kategorii absolwenci polscy. Pan profesor doktor habilitowany Marcin Kolasa. Zapraszamy pana profesora do nas. nie ma. Profesor Kolasa regularnie publikuje w wiodących czasopismach ekonomicznych i prezentuje swoje badania na prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych. Tytuł lidera w obszarze nauka w kategorii absolwenci zagraniczni otrzymuje pan profesor Jakub Bijak. Profesor Bijak obecnie jest dyrektorem Departamentu Statystyki Społecznej i Demografii na Uniwersytecie Southampton. Jest jednym z najczęściej cytowanych polskich naukowców zajmujących się badaniami demograficznymi. Niestety panowie obaj są dzisiaj nieobecni. Im również serdecznie gratulujemy. Czy pan rektor będzie ich zapraszał na kawę? Będzie. Pan rektor przyznał publicznie, więc już nie można się wycofać. Kapituła zdecydowała także o przyznaniu wyróżnień dwóm osobom, biorąc pod uwagę ich szczególne dokonania w obszarze biznesu. Pan Artur Banach, zapraszam pana do nas na scenę, otrzymuje wyróżnienie za współtworzenie dynamicznego wzrostu inwestycji venture capital w Polsce w ostatnich latach i osiągnięcia we wspieraniu założycieli z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszych etapach budowania europejskich i globalnych diamentów technologicznych, jak możemy się przekonać. Pan Tomasz Rudolf, zapraszamy także pana do nas za wytrwałe kreowanie innowacyjnych modeli biznesowych od studenckiej firmy doradczej począwszy, a chodzi o działający do dziś Conquest Consulting. Panowie są razem z nami. Państwa poproszę oczywiście o brawa. Proszę zostać, bo jeszcze wspólne zdjęcie. Tak, tak, tak. Skoro mamy pana na scenie, wykorzystamy tę sytuację i poprosimy pana również o wspólne zdjęcie z drugim nagrodzonym. A ja jestem ciekawy w ogóle, jak państwo jest po tamtej stronie. Ciepło bardzo, ale nam na scenie również jest bardzo ciepło. Bardzo, bardzo dziękuję za tę część uroczystości. Staramy się, trzymając dyscyplinę agendową, też ulżyć państwu, gdy skończymy o czasie. To będzie chyba dla wszystkich najlepsze rozwiązanie w sytuacji, w której jesteśmy, ale z drugiej strony, jak tu się nie cieszyć z lata, czy prawie lata, które mamy. Tradycją święta SGH jest ogłoszenie wyników głosowania organizowanego przez Stowarzyszenie Akademickie MacPress na najbardziej motywującego nauczyciela akademickiego. I zapraszam panią Teresę Franz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Akademickiego MacPress i pana Michała Wrzoska, szefa działu 3x3 w magazynie Magiel, do odczytania werdyktu i wręczenia nagród Inspiracja roku 2023. Idziecie już do nas, widzę, z uśmiechami na twarzy i z pewnością praca w dziennikarstwie nie zawsze kojarzy się z uśmiechami, ale z pewnością siebie na pewno tak.
To już 18. edycja plebiscytu Inspiracja Roku, a zatem 18. okazja na to, by nagrodzić tych nauczycieli akademickich, których studenci naszej uczelni uznają za najlepszych, najmocniej skłaniających do rozwoju, poznawania świata i tworzenia własnej, wyjątkowej ścieżki życiowej. Liczne kandydatury oraz głosy na finalistów pokazują, że Szkoła Główna Handlowa jest pełna mentorów z misją, którą wzorowo wypełniają. Dziękujemy wszystkim studentom, którzy zgłosili swoje nominacje, którzy oddali głos, a także wszystkim inspirującym nauczycielom, bez których ten plebiscyt nie miałby sensu. Z przyjemnością ogłaszamy, że w kategorii studium licencjackiego zwyciężył magister Daniel Kaszyński.
Zapraszamy jak najbardziej na scenę, tak, tak, tak. Miał pan intuicję, żeby do nas podejść, oczywiście. I chwila na zdjęcie. Dziękuję bardzo. Poproszę państwa o brawa.
A po odbiór nagrody za zwycięstwo w kategorii studium magisterskiego zapraszamy doktora Kamila Gemre.
Zapraszamy pana. Taka nagroda z pewnością cieszy. Za chwilę dzisiaj znajdzie się w salonie u pana. Na wyeksponowanym miejscu. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. Dziękuję państwu bardzo. Przed nami wręczenie nagrody w konkursie Rzeczniczki Etyki i Komisji Etyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności organizacji. Do wręczenia tej szczególnej nagrody zapraszam panią dr Ewę Jastrzębską, rzeczniczkę etyki, oraz pana doktora habilitowanego Grzegorza Szulczewskiego, profesora SGH. Dzień dobry państwu. Jesteście z nami na scenie, już się cieszymy się razem z nagrodzonymi. Główna nagroda w tym konkursie jest nagrodą pieniężną i otrzymuje ją pani Ewelina Kuźma za pracę magisterską pod tytułem Green Banking a efektywność finansowa banków. Zapraszamy panią na scenę, pani idzie do nas. Poproszę państwa o brawa. Zapraszamy również panią dr Magdalenę Kuzińską z Instytutu Bankowości SGH, która jest promotorką pracy pani Eweliny. I druga pani także dołącza do nas na scenie. A ja powiem, że kapituła jednogłośnie nagrodziła pracę pani Eweliny Kuźmy za oryginalność tematu, odniesienie się do... Proszę się przesunąć odrobinę w prawo, panie Macieju, tak. Odniesienie się do ważnego dla gospodarki sektora finansowego, który ma potencjalnie duży wpływ i duże możliwości generowania prośrodowiskowych zmian. Innowacyjność autorskiego wskaźnika ekologizacji banków, rozbudowaną metodologię i wykorzystanie bardzo bogatej literatury. Zdążyłem, prawda? Zdążyłem. Akurat wszyscy wykonali to, co do nich należało. Obie panie proszę pozostać na scenie. A Komisja Etyki i Rzeczniczka Etyki przyznali również specjalne wyróżnienie w tym konkursie i otrzymuje je pan Maksymilian Jabłecki za pracę magisterską pod tytułem Strategie Zrównoważonego Inwestowania Sustainable Investing Strategies jako nowy sposób myślenia o rynku finansowym, ujęcie prawne i etyczne. Cieszymy się bardzo, że dołącza pan do nas. Promotorem pracy jest pan dr Czesław Martysz z Instytutu Finansów SGH i zapraszam pana także na scenę pana doktora, który idzie już do nas. Pracę pana Maksymiliana Jabłeckiego wyróżnia rzetelność terminologiczna, przejrzystość argumentowania, wysoka umiejętność poruszania się w obrębie bogatej literatury przedmiotu oraz bardzo dobry styl wypowiedzi. I wspólne zdjęcie wszystkich nagrodzonych. O to też na pewno poprosimy. Wspólne zdjęcie. Część z państwa, gdy spojrzy w swoje lewo, zobaczy, że na stole nie ma już nic, stole z nagrodami, co by oznaczało, że zbliżamy się do finału. Panie rektorze, panowie prorektorzy, pani prorektor, na zakończenie uroczystości zapraszam wszystkich państwa na koncert chóru Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zespół wykona trzy pieśni późnego renesansu w kompozycji Orlando di Lasso. Ten kompozytor komponował wyłącznie utwory wokalne, m.in. motety łacińskie, francuskie szansony i włoskie madrygały. Był jednym z najbardziej płodnych kompozytorów w historii muzyki. Jego dorobek przekracza 2000 dzieł. A czwarty i ostatni utwór w wykonaniu chóru będzie zdecydowanie bardziej współczesny i na pewno wszyscy państwo go rozpoznają. Pochodzi z dyskografii zespołu, który, kto wie, czy nie ma podobnej ilości utworów, ale o tym przekonamy się teraz.
Thank you. c'è bastariano mille mesi, ma non c'è bastariano mille mesi. Ti dico voglio bene, tu mi rispondi sì, Nico fa questo mo, tu dici
no,
non si può. Ti dico voglio bene, tu mi rispondi
sì,
sì, Nico fa questo mo, tu dici non si può.
Suddenly lose control.
There's a fire within.
me up. Here I go again. My, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I missed you. Oh, Mamma mia, now I really know. My, my, I could never let you go.
Mamma mia, brawurowe wykonanie. Chór Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierownictwem pana doktora Tomasza Chynka. Panie Tomaszu, wielkie brawa również dla pana i dla młodych artystów. Cieszymy się bardzo, że jesteście razem z nami i mogę zapewnić, że w drugiej części uroczystości też będziecie z nami, tak więc nie rozstajemy się z artystami na długo. Panie rektorze, zapraszam pana do oficjalnego zakończenia tej części uroczystości.
Proszę Państwa, no mamy wspaniały chór, wspaniałego dyrygenta, pana doktora Tomasza Chynka. Myślę, że duże brawo się należy jeszcze raz chórowi. Ja też, proszę Państwa, od 18 lat nie opuszczam naszego chóru, bo jestem opiekunem chóru. Dziękuję za to, że ze mną tyle lat wytrzymaliście. Proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Szczególnie dziękuję osobom nagrodzonym, wyróżnionym. To jest dla nas, jako dla całej społeczności, duża satysfakcja, że w rodzinie SGH mamy tak wspaniałe osoby. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Życzę przyjemnego dnia. Jeszcze się nie rozstajemy. Zapraszam do auli spadochronowej. No i zapraszam, żebyście Państwo z nami spędzili jeszcze ten dzień. Imprezy trwają do godziny 21. Wobec tego, proszę Państwa, uważam, że uroczyste posiedzenie Senatu z okazji święta SGH zostało zakończone. Dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo dziękuję panie rektorze. Państwa proszę o powstanie na moment, gdy wyjdzie orszak akademicki.
SGH, SGH.